Witamy, witamy, witamy!
Witamy, witamy, witamy! Jest 82. odcinek jest z podcastu. Dobrze. Ja od razu proszę o wybaczenie, jeżeli chodzi o mój głos, ponieważ ja wstałem.
Jest 13. Jest 13 w sobotę.
Bo to jest absolutnie prawda.
Uważam, że to się nie powinno wydarzyć, ale no wydarzyło się i policja nic nie może z tym zrobić. Jest to sytuacja chora.
Mam zaryglowane drzwi.
Ja już jestem na nogach od dobrych 3 godzin.
Bardzo ci gratuluję.
Dziękuję.
Brawo, przyjacielu.
Dziękuję. Chciałem podziękować w tym miejscu mojej dziewczynie, która mnie obudziła.
Brawo.
Powiedziała, czy chce przespać życie. Ja powiedziałem, że nie. Ona powiedziała, okej.
No. I moja nie zrobiła tego. Nie pytała o nic. Po prostu, wiesz, spałem.
Zaakceptowała to.
Tak.
No, to są dwie różne szkoły, tak? Szkoła akceptańska i szkoła budzońska.
Mm-hmm, tak, no u mnie akceptańska jest wyznawana. No,
u mnie budzońska, ale to też jest w jakiś sposób dobre. No to właśnie każda szkoła ma plusy i minusy, tak?
Tak, ja się zgadzam.
Mój plus był taki...
Akceptańska zwykle polega na tym, że człowiek, przesypia życie.
I przesypia godziny, w których miał nagrywać. A tak. Budzyńska, prawda, no jakby nie śpisz tak długo jak chcesz, ale załatwiasz wszystko, czego potrzebujesz, więc...
Dokładnie.
Są bardzo... No, każdy musi wybrać swoją szkołę, tak?
Owszem, ale to jeszcze szkoły mogą się zmieniać.
Oczywiście, to w trakcie
życia. To jakby też jest oczywiście, w trakcie życia, to jest piękne.
W trakcie życia się często zmienia. No, jeden na przykład najpierw jest budzyński, a potem akceptański, albo odwrotnie. No. Są jeszcze szkoły pośrednie. To jest bardzo dużo wariacji. To nie jest takie zero-jedynkowe, ale no...
Ja myślę, że wiele książek o tym powstało. Ale nie będziemy podawać tytułów. Niech to będzie dla was challenge. Jeżeli chcecie znaleźć jakąś książkę o tych szkołach akceptańskich i budzyńskich, to poszukajcie w Google.
Tak.
Powodzenia. No dobrze, przejdźmy do tematów, przyjacielu. Mamy ich trochę dzisiaj, to nawet dość dużo. Ale zaczniemy od tego, że udało się. Jest. Mówiliśmy w poprzednim odcinku, że są preordery. Ty je złożyłeś i odebrałeś.
Tak, ja to powiedziałem wczoraj był Periscope w ogóle.
Tak, oglądałem.
Otóż, mam iPhone 6s Space Gray 64 GB with LTE and CDMA coverage USA Dolce & Gabbana. To jest cała nazwa mojego telefonu.
Brawo, to niezły sobie zamówiłeś.
No, podstawowy model. Nie, odebrałem wczoraj iPhone'a 6s, to jest dokładnie taki sam model, prawie jak miałem 6, czyli 64 GB i Space Gray. Jedna różnica jest taka, że jest cięższy.
Cięższy?
I ma S-kę na tyle i czarny cały obiektyw zamiast takiej szarej obwódki wokół. I to jest różnica pomiędzy, wizualna różnica pomiędzy iPhone'em 6 i 6s.
No.
I ja go mam i mam go od wczoraj.
No i jak?
Od wczoraj.
Słyszałem, ale już stwierdziłem, że puszczę to mimo uszu.
Okej, okay. Mam go od wczoraj i... No więc tak, ja zrobiłem wieczorem peryskopa, w którym powiedziałem tak naprawdę wszystko to, co będę chciał powiedzieć tutaj, dlatego dla tych ludzi, którzy widzieli peryskopa, to możecie sobie to posłuchać, dlatego że to będzie śmiesznie, albo i nie, a dla tych, co nie widzieli peryskopa, no to pierwsze spotkanie z moją opinią. I od tyłu, że tak to powiem. 2 GB RAMu.
No.
Nie zauważam tego, że są. To dobrze. Ale z drugiej strony to nie jest rzecz, która sprawiłaby... W sensie, jak na iPadzie to jest dla mnie selling point, to, że 2 GB RAM, tak na telefonie ja nie miałem jakiegoś dużego problemu z przeładowywaniem się w Safari, ja nie miałem jakiegoś dużego problemu z przeładowywaniem aplikacji, no bo to cały czas szybki telefon, iPhone 6, więc nie było problemu żadnego, żeby się aplikacja załadowała, bo ładowała się w mig.
No.
Więc 2 GB nie są takim dużym upgrade'em. Jeśli chodzi o szybkość telefonu samą w sobie, no dokładnie to samo. iPhone 6 jest szybkim telefonem. iPhone 6s dokładnie tak samo. Więc to też nie jest jakaś duża różnica pomiędzy jednym a drugim telefonem. Kolejną kwestią jest aparat, o którym chciałem powiedzieć. Taki hardware'owy. I dla mnie to też nie jest kolejny jakiś selling point, no bo ja robię zdjęcia do albumu rodzinnego w większości wypadków, tak? Robię zdjęcia tego, jak, nie wiem, jem coś, albo jestem gdzieś w fajnym miejscu, albo chcę sobie zrobić z kimś zdjęcie i nie uprawiam aż tak dużo sztuki, która mogłaby wykorzystać albo to, że nagrywa wideo w 4K, albo to, że robi zdjęcia 12 megapikselowe. Fajnie, to jest jakiś upgrade, to nie jest dla mnie upgrade, który byłby selling pointem w przypadku, gdybym nie został na szóstce. Mhm. Gdybym został na szóstce. Więc okej, okay, fajnie, ale nie robi to jakiejś takiej, wiesz, dużej różnicy. Jedyna fajna rzecz, która się faktycznie mi bardzo, bardzo mocno podoba, to są te live photos. Bo okay. Tak jak ci mówiłem, jak przed chwilą powiedziałem, no robię zdjęcia do albumu rodzinnego bardziej, tak? Czyli robię sobie zdjęcia właśnie jakieś takie po prostu. Więc fajnie jest móc zobaczyć, na przykład jak wczoraj zrobiłem zdjęcie Magdzie, żeby przetestować właśnie live photos. Tak, to i ona w trakcie się zasłoniła ręką i widać jest zdjęcie, na którym wiesz, bierze łyka na polu, po czym zasłania się ręką i to widzę na zdjęciu, nie? Mm-hmm. I to wygląda fajnie. Dzisiaj też jak robiłem zdjęcie, które rzuciłem na Instagram, to też ono było robione jako live photo i to wiesz, widać po tym, jak tam jest zdjęcie, a chwilę potem robimy, duck face, nie? Więc na live photo się jeszcze objęło to, jak robimy duck face. Więc bardzo fajnie to wygląda i naprawdę to jest takie... No żywe zdjęcia, pokazuje faktycznie, że te zdjęcia to nie były tylko ten jeden moment, tylko jeszcze coś się działo chwilę później, chwilę wcześniej, więc naprawdę fajnie działa. I co mi się podoba? I to byłby dla mnie selling point. Ale zaraz powiem, czy jest wszystko do końca. W każdym razie, więc to jest fajne. Retina flash i 5 megapikseli z przodu, okej. Okay. Ale to nie jest aż taki duży deal, no nie? W sensie dla mnie.
No, niespecjalnie.
No. Kwestia Touch ID, czyli tego, że jest szybszy, okej, jest szybszy, faktycznie widać, że jest szybszy. Denerwuje mnie to, że jak klikam na home i chcę sprawdzić godzinę, to nie mogę. Bo on się zaraz... Najgorsze jest to, że on się odblokowuje tak bardzo szybko, że wystarczy takie tapnięcie, nie? I już.
Tak. I ja zwróciłem na to uwagę, i tu się wetnę tobie, że ten szybki Touch ID naprawdę kanibalizuje aplikacje, które są w handoffie. Które są, pojawiają się tam z lewej strony, wiesz, ekranu blokady. Tak. Na dole jako ikonki. No bo ostatecznie, no kurczę, nie możesz do niej przejść szybko. Musiałbyś naciskać guzik do odblokowania ekranu z prawej strony ekranu, a to jest niewygodne. Więc wszyscy przyzwyczajeni naciskając na home, no bo Touch ID działa, więc jest super, jest szybko. No niestety, ale no nie pokorzystałem z tej funkcji. Oczywiście można do niej wejść naciskając raz home, czekając aż się odblokuje, no nie za długo, ale czekając. I naciskając go dwa razy po to, żeby wejść w app drawer tak zwany i dopiero nacisnąć na dół, bo na dolnym pasku ta sama aplikacja też się pojawia. Ale to już jest, wiesz, jakby kontrproduktywne, no bo miało to przyspieszyć działanie, a nie zrobić z tego trzy tapnięcia. Więc ostatecznie trochę się kanibalizuje to. No.
No, ja i tak nie korzystałem z tych aplikacji.
No mi się zdarzało. Szczególnie teraz jest fajne, jak na przykład wpinasz słuchawki, to ale jak wiesz, że słuchasz muzyki z czegoś, co lubisz.
Jak wpinasz słuchawki, no to mi się pojawia od razu, ekran się odblokowuje. W sensie podświetla się ekran.
A no to może,
więc
okay,
wkładasz
to w
słuchawki,
przypadku,
zaświetla
tak.
się ekran i widzisz aplikację Spotify w lewym dolnym rogu, więc możesz sobie przeciągnąć.
No to może w tym przypadku rzeczywiście to podświetlenie jest bardzo spoko. Także ze słuchawkami zrobili to jeszcze lepiej niż się wydawało.
Okej, okay, no ale to nadal, to też miałem to dokładnie w iPhone 6, więc to nie jest duży upgrade, no nie? Więc Touch ID jest fajny, to jest szybkie, jest trochę fajne, a trochę denerwujące, ale okej, okay, no spoko. I to nie jest też selling point tego telefonu. I teraz chciałem powiedzieć najważniejsze rzeczy.
No?
3D Touch.
No.
I ja mam generalnie za rok 3D Touch będzie wielką rzeczą. Ja jestem tego zupełnie w tym momencie świadomy i będzie to rzecz, która naprawdę dużo zmieni, tak? Nowy sposób interakcji, bla, 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 bla. Ale...
I to na wszystkich systemach i wszystkich telefonach, tak,
tak
czuję.
Tak, ale w tym momencie 3D Touch w iPhone'ie jest bardzo eksperymentalny i chodzi mi o to, że Apple dodało jakby technologię 3D Touch do telefonu, udostępniło API deweloperom i mówiła, słuchajcie, no my zrobiliśmy to w naszych aplikacjach tak, wy możecie zrobić to inaczej, możecie to zrobić jak chcecie, tu macie wszystkie API, tu macie wszystkie funkcje i tak dalej, możecie robić z tym co chcecie. No i to jest tak, że to wszystko wyszło, Apple faktycznie w swoich aplikacjach dodało ten 3D Touch, to jak bardzo zasadny, to zaraz do tego dojdę. Mhm. I deweloperzy próbują w tym momencie go jakoś zaimplementować tak, żeby było dobrze. I przez zaimplementować tak, żeby było dobrze, mam na myśli, że dodają jakieś funkcje typu, no nie wiem, w Telegramie na przykład jest trzydotacznik, nie wiem czy zauważyłeś, na ikonce na homescreenie i on robi nowa wiadomość albo search.
Tak, no to jest useless. Dość useless, no.
W wiadomościach na przykład pokazuje trzy kontakty, które nie wiem na jakie podstawie wybiera. Losowo, najczęściej wpisane, osoby do których możesz chcieć napisać, bo na pewno nie ostatnie kontakty. Mhm. Więc nie ma, nie wiem jaka jest logika stojąca za tym, bo mi się pojawia na przykład dwa razy Magda i raz Maria. W sensie wiesz, i to nie są wcale osoby, do których pisałem ostatnie.
Może najczęściej, jakoś, no nie, musi tam być jakiś algorytm za tym, no tak, bo na przykład w telefonie wybiera po prostu ulubione, pierwsze trzy ulubione kontakty.
No też nie.
No u mnie tak jest.
A u mnie tak nie jest, bo u mnie, u ciebie tak może być, bo możesz myśleć, że tak jest, bo prawdopodobnie masz A jako Arlena, jako jest pierwsze, no nie? W moim przypadku jest tak, że na samej górze mam mamę Magdę, i potem dopiero jest Arlena, ty i tak dalej, no nie? Ale jak nacisnę, to Arlena pojawia się pierwsza, Magda pojawia się druga, a moja mama pojawia się trzecia. Czyli zupełnie, nawet nie chodzi o to, że to nie jest ta sama kolejność, którą mam w ulubionych, ale ona nawet nie jest odwrócona, jest losowa. Arlena wyświetla mi się na samej górze.
A ty jesteś u mnie na samej górze.
To już, no to super. I wiesz, i żeby oczywiście jakby w jakiś sposób to nie jest tak, że Arlena jest ostatnią osobą, która do mnie dzwoniła, albo do której ja dzwoniłem, no nie? Więc to też jest, wiesz, jakby fajnie, że się Arlena pojawia, ale no nie do końca rozumiem logikę stojącą za tym, no nie?
No.
No i do tego jest dużo aplikacji, w których mi brakuje na przykład tego czytać, no bo jest pogoda, tak? Wolałbym nacisnąć i zobaczyć pogodę w trzech ostatnich miastach, czy w trzech pierwszych miastach, których mam na liście, no bo tego chyba, no wiesz, to jest naturalna rzecz, jaka przychodzi do głowy, jak myślisz o pogodzie, no nie?
No tak, żeby podejrzeć i już, no. I nie wchodzić w aplikację, nie? No
oczywiście. Co tu jeszcze ciekawego z takiego systemowego, co mnie denerwowało?
W mailach korzystasz?
Tak.
I to jest spoko. Ja się jeszcze uczę.
Ale poczekaj, bo ja dzielę 3D Touch w ogóle na jakby na trzy rzeczy.
No.
Jest 3D Touch, na dwie rzeczy. Jest 3D Touch ten na...
Menu na ikonkach.
Menu na ikonkach i jest 3D Touch no. W aplikacjach.
Tak.
I ten na ikonkach uważam, że jest troszeczkę useless w większości wypadków.
Okej, ja używam przy telefonie bardzo często.
A no, no ja nie, bo mi się nie pojawiają kontakty, do których faktycznie będę chciał zadzwonić.
No to dziwne to jest, ale okej, u mnie się pojawiają, więc faktycznie to działa dobrze.
No, ale w 3D Touch w aplikacjach jest całkiem fajny. I na przykład fajnie to działa w Instagramie z tym podglądem. Mhm. Tych osób, na przykład, że właśnie widzę, że Kiwdziu dał mi tutaj jakiś komentarz i mogę sprawdzić od razu, jak wygląda jego profil, mogę nacisnąć jeszcze mocniej i zobaczyć profil na całym ekranie. I to jest fajne. Mhm. To samo, jeśli chodzi o jakieś linki i tak dalej, i dalej. Jeszcze się myli i to, co rozmawiałem z tobą prywatnie, że jak wrzuciliśmy na Telegramie, który obsługuje 3D Touch, wrzuciliśmy na Telegramie link do YouTube'a, no to jest ten pop z pop-upem z YouTube'a, którego nie można kliknąć, więc ostatecznie musisz nacisnąć jeszcze mocniej, otworzy się na całą stronę, dopiero wtedy możesz kliknąć, żeby pokazał się w YouTube. No useless.
No tak, 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 tak. Ale strony, jeżeli tak, strony... są linki do stron, to spoko.
Fajnie. No...
I na przykład do Instagrama, chociaż Telegram zaciąga miniaturę, ale zawsze możesz zobaczyć chociaż trochę większy, nie?
To, co jest słabe, jest na przykład to, że w Telegramie nie możesz, wiesz, jest wprowadzony ten 3D Touch, ale do pewnego stopnia, bo nie mogę popnąć, zobaczyć dyskusji tylko trochę, nie? Mhm. Więc to jest, ja uważam, że to będzie duża rzecz, ale jeszcze w tym momencie nie jest do końca dobrze zaprojektowana i prawdopodobnie to, co mówiłem na Peryskopie wczoraj, jeśli macie iPhone'a 6, to nie musicie zmieniać na 6S-a, możecie poczekać na 7, bo dopiero jak będzie 7, to prawdopodobnie ten 3D Touch będzie... tak samo natywny jak Touch ID. Wiesz, chodzi o to, oni wprowadzili Touch ID jako technologię, chwilę potem udostępnili Touch ID jako API i dopiero po jakimś roku tak naprawdę można uznać, że ten Touch ID stał się takim czymś, powiedziałbym, natywnym. Na zasadzie większość aplikacji, która ma jakieś dane, które chce chronić, no to ten Touch ID wykorzystuje i pozwala na to, na tego implementację. Więc jeśli ktoś ma teraz 6, to ja bym się w ogóle nie przejmował i nie kupował 6S-a. Absolutnie. Odradzałbym wręcz.
Podobnie czuję.
Jeśli macie 5S-a, to ja bym może tego 6S-a kupił, bo to będzie upgrade duży w porównaniu do tego, do 5S-a. dużym upgrade'em do 5S w porównaniu będzie nawet upgrade do 6 tak naprawdę, bo duży ekran i tak dalej. A jeśli macie jakiegokolwiek 4, 4S, 5, to upgrade do 6 albo do 6S będzie wystarczająco dobry. To czy chcecie 6S czy 6, to już jest wasza decyzja. Ja bym... nie czułbym się źle, biorąc iPhone'a 6, wiesz? Mhm.
No a on będzie teraz tańszy, więc oczywiście. Ja bym zalecał.
Oczywiście. Także to jest moja taka szybka recka. No, nie ma dużo rzeczy tutaj, które tak naprawdę w tym iPhone'ie się zmieniły, tak? No mówię, ten 3D Touch, którego nie widać na pierwszy rzut oka, to, że są jakieś te, że jest lepszy aparat, czy jakieś niektóre, czy te live photos, no to są rzeczy, które też nie widać na pierwszy rzut oka. Więc generalnie fajna rzecz. iPhone 6 fajna rzecz, 6S fajna rzecz, ale ja bym się nie spinał.
No, dokładnie. Znaczy, dokładnie masz te same wrażenia co ja, czyli jednak może to jest coś więcej niż tylko nasz subiektywne podejście do tego. Znaczy, że faktycznie tak po prostu jest, ale tak też było trochę historycznie. No jednak S-ki to były takie modele, które gdzieś tam po pierwsze zostawały takie same, jeżeli chodzi o design, a po drugie no, były to upgrade'y w środku. I akurat w tym przypadku no, dużą rzeczą jest wprowadzenie tego 3D Touch, ale tak jak, no, jak ze wszystkim, co pojawia się na świeżo w świecie technologii tego typu, czyli taka właśnie mini technologia, która pozwala robić różne dodatkowe rzeczy w systemie, no to potrzeba czasu, żeby ludzie się tego nauczyli, to raz, dwa, żeby deweloperzy zaczęli z tego korzystać i też zaczęli z tego korzystać bardziej kreatywnie. Bo dzisiaj, jeżeli mówimy o podglądzie linków i podglądzie czegokolwiek, wiesz, w dyskusji, to jest jeden sposób na wykorzystanie 3D Touch. A myślę, że jest ich wiele innych i bardzo liczę na deweloperów, żeby wymyślili coś jeszcze więcej. I to będzie super, naprawdę. Ja czuję, że może się zmienić, ale to musimy poczekać jeszcze dobre parę miesięcy. Ja dzisiaj co chwila sprawdzam, czy nie ma update'ów albo nowych aplikacji, które obsługują 3D Touch. I to jest nienormalne.
No, dlatego mówię, spokojnie, za rok na pewno to będzie naturalne, będzie za go więcej i wtedy będzie można się spinać troszeczkę bardziej.
Jestem bardzo ciekawy, jak będzie teraz wyglądał siódemeczka.
A, no tak, to będzie.
Bo powinien się zmienić, nie? Mhm. No, zobaczymy. Dobrze, czyli no to miłego korzystania, Pawle Orzechu. Mam nadzieję, że będzie się spoko korzystać. Ja bym chciał przejść jeszcze do tematu Samsunga Gira S2, o którym rozmawialiśmy jakiś czas temu. Jeszcze nie mieliśmy okazji jakby przetestować go dłużej. Natomiast wczoraj miałem okazję sobie go jeszcze raz założyć na rękę i potwierdziłem sobie, że bardzo spoko. Że to jest jednak zegarek, który naprawdę jest bardzo, bardzo fajny, jest lekki, jest ładny, jest okrągły, hello. No i działa szybciutko, a to i tak jeszcze była jakaś wersja beta, jakiś tam prototyp, więc po prostu no naprawdę ten finalny produkt będzie spoko. Wszedł do sprzedaży, jest dostępny za ten Classic jest za 1599 zł, a Sport za 1499 i w sumie najważniejszą informacją, bo już dużo o nim mówiliśmy, natomiast najważniejszą informacją jest to, że w tej chwili oczekujemy tylko na zaakceptowanie aplikacji w App Store.
Znaczy nie jest wrzucona jeszcze.
No nie, wrzucona jeszcze nie, ale jakby on generalnie działa, bo da się go podłączyć przez Bluetooth do iPhone'a, tylko że nie ma jeszcze aplikacji obsługującej wszystkie funkcje. I ona jest w developmencie, wiemy, że to się dzieje, wiemy, że to się wydarzy, czekamy bardzo, zacierając rączki.
Yep. Ja potwierdzam te doniesienia.
I tyle. Tyle, jeżeli chodzi o Gira S2.
To super, Wojtek, mieliśmy temat.
No fajny, to no co? Ale wiesz, no, to co mamy mówić?
Kończymy.
Nie no, ale chodzi o to, że kurde, no dopóki nie przetestujemy go faktycznie.
Oczywiście.
Nie przetestujemy go z Androidem albo z iPhone'em, jeżeli już będzie wtedy opcja, no to wiesz, come on.
Oczywiście. No.
Dobrze, opowiedz o swojej ulubionej aplikacji. Będzie długi temat, co?
Nie. Ja będę szybko o tym powiedzieć. mówię. Overcast 2.0, czyli aplikacja moja ulubiona do słuchania podcastów, wydana przez mojego ulubionego dewelopera Marco Armenta. Właśnie wczoraj pojawiła się w App Store. Wersja 2.0 wnosi takie nowości jak m.in. streaming. I właściwie to tyle. Oraz jest za darmo całkowicie. Mianowicie każdą rzecz, każdą funkcję Smart Voice, Smart Boost, tak dalej, możecie mieć w aplikacji zupełnie za darmo. Marco zmienił model płatniczy, model biznesowy właściwie aplikacji. Przeszedł z trybu darmowa wersja dla wszystkich i dopłatne dodatkowo elementy właśnie typu jak Smart Voice i Smart Boost, czy tam Voice Boost. Teraz to wszystko jest za darmo i można miesięcznie wpłacać po prostu dolara miesięcznie Marco w zamian za ten development. Marco powiedział, że tak naprawdę w tym momencie kupienie tego patrona, bo tak to się nazywa, nie daje kompletnie nic oprócz tego, że Marco dostaje więcej pieniędzy.
Dajesz pieniądze?
Oczywiście. Z jego wyliczeń wynika, że jeśli 5% użytkowników Overcasta będzie wpłacało dolara miesięcznie, to wtedy zarobek na Overcastie będzie dokładnie taki sam, jak nie było, jak stary model biznesowy, tak? No i to jest tak, że możesz kupić pakiet na 3, na 6, na 12 miesięcy i to jest 3, 6, 12 dolarów. Ja oczywiście daję moje pieniądze Marco, bo tak jak mówiłem wczoraj na Peryskopie, tak powiem jeszcze dzisiaj, kocham Marco, uważam, że to jest jeden z najlepszych deweloperów, jacy pracują tak naprawdę nad aplikacjami na iPhone'a, plus kupuję / używam każdą jego aplikację. Overcast, no, na którym teraz pracuję. Peace, czyli ten adblock, który wyszedł, no jakby już go nie ma, ale ja go jeszcze mam na telefonie i dalej z niego korzystam. Instapaper, który jest kolosem, ale też Marco przy nim pracował, teraz już to chyba Lava Beats objęło chyba, albo 11 Beats, nie, 11 Beats robi gierki, no nieważne. Nie, beta coś tam. Beta software, coś takiego, nie wiem, nieważne. Próbowałem sobie przypomnieć dewelopera, który to przejął. Potem jest Tumblr, przy którym Marco też pracował przecież, no jakby nie bezpośrednio przy aplikacji, ale przy zawierzcie, ale no korzystam z tego serwisu siłą rzeczy też. Pinpoint, który wcześniej był backshotem, który służy do annotowania screenshotów na iPhone'ie.
No teraz fajnie się nadaje do tego paper.
No, ale ja wolę cały czas Pinpointa, bo jest szybszy.
Okay.
Wcześniej był jako backshot, kosztował chyba dolara, to też od razu go kupiłem. Teraz jest, nazywa się Pinpoint, jest za darmo i ma możliwość do kupienia dodatkowych kolorów, annotowania za jakieś tam niewielkie pieniądze. Ale Marku już nie jest właścicielem, bo sprzedał tego Pinpointa. W każdym razie właśnie wszystkie aplikacje, do których Marku się dotykał, to ja z nich korzystałem lub jak tylko wyjdą nowe, będę korzystał, bo po prostu bardzo podoba mi się jego filozofia projektowania tych aplikacji, o czym już wiele razy mówiłem. No i tak jak mówiłem, Overcast 2.0 za darmo, ze streamingiem, bardzo dobra aplikacja, bardzo dobrze zaprojektowana z wersją na iPhone'a, iPada, Apple Watcha, interfejs webowy dla Maca i z opcją płacenia co miesiąc pieniędzy Marco. I zrobił to bardzo fajnie, bo nie ma modelu subskrypcyjnego stricte. To nie jest tak, że kupujesz za te 3 euro na przykład te 3 miesiące i potem za 3 miesiące od razu też płacisz 3 euro, tylko to jest normalny, jakbyś dokupował coś w aplikacji, jakbyś chciał kupić mu kawę, no nie? Więc to jest tak, że kupisz teraz za 3 euro to ten pakiet, powiedzmy premium, który absolutnie nic nie daje i za 3 miesiące nic się nie odnowi, po prostu jak będziesz chciał to zapłacić jeszcze raz, jak nie, to nie.
No to ma sens, bo jak się, wiesz, jak wpinasz kartę i ustawiasz subskrypcję i ci ściąga co miesiąc, oczywiście nie widzisz tego i to jest tego zaleta, ale ostatecznie też tracisz nad tym trochę kontrolę. I ja tak mam, wiesz, ze Spotify. Znaczy, dla mnie to jest naturalne, że oczywiście...
miesięcznie z takich subskrypcji niewielkich, powiedziałbym, zjada mi z jakieś 150 zł, wiesz, Spotify, Backblaze, Mac Stories, jakieś coś tam, iCloud, wiesz, cyk, 150 zł.
No tak, no. Także to trzeba uważać z tym. Ale fajnie, akurat w tym przypadku uważam, że Marco zrobił dobrze, bo jeżeli chce zachować taki rzeczywiście tryb, że ty raczej chcesz zapłacić za jego pracę, I chcesz to robić właśnie, wiesz, wtedy, kiedy poczujesz, że chcesz, no to wystarczy, że puści ci, nie wiem, pushem powiadomienie, że hej, właśnie możesz jeszcze raz zapłacić, nie?
Albo nie, Marko, Marko nie będzie jakby... On nie używa puszy nigdy, nie będzie w żaden sposób niczego puszami reklamował, bo to on twierdzi, że jakiekolwiek pusze, które nie są puszami wywołanymi przez użytkownika, to jest spam i powinno się tego zakazać. Mhm. Więc jesteśmy od tej strony bezpieczni. No. Nie będzie też żadnych dodatkowych funkcji na razie. Być może kiedyś w przyszłości pojawią się jakieś dodatkowe funkcje dostępne tylko dla użytkowników, którzy płacą, ponieważ na przykład będzie potrzebował dodatkowych serwerów, żeby robić tą daną rzecz. Więc wtedy użytkownicy premium, czyli ci, którzy płacą, dostaną tą funkcję, cała reszta nie, no ale na ten moment czegoś takiego nie będzie. Natomiast decyzja Marko wynikała z tego, że, o czym napisał sam, 80% użytkowników Overcasta nie miało płatnego konta, więc nie mogło skorzystać z tych wszystkich funkcji, mm-hmm. które sprawiają, że Overcast jest takim zajebistym klientem. Więc nie odczuwali tego, jak bardzo Overcast jest dobry, jak dużo lepszy może być od aplikacji chociażby podcastów na iPhone'a, tak?
No tak.
Więc Marko zdecydował się, że woli udostępnić wszystkim te funkcje po to, żeby każdy mógł stwierdzić, że Overcast jest lepszym klientem i ewentualnie wtedy będą mogli zapłacić Marko za jego pracę i za to, żeby z tego klienta korzystać.
No i spoko. I ja uważam, że to jest bardzo dobre podejście.
Ja też się absolutnie zgadzam, więc to jest bardzo fajne i oczywiście, tak jak mówię, ja Marko dałem swoje pieniądze i jak tylko będzie kolejna okazja, to dam jeszcze więcej moich pieniędzy. No bo po prostu doceniam jego pracę i wiem, ile to wymaga poświęcenia pracy, przemyślenia, a dobrze mu to idzie, więc Marko jest tym gościem, którego podziwiam, jeśli chodzi o świat iPhone'owy.
No i super. A BetaWorks się nazywa ta firma.
Tak.
Na wiosnę 2013 roku przejęli temat Instapapera.
Tak. Bardzo dziękuję za pomoc i to oni.
Dokładnie. Dobrze, tam w sprawie tych iPhonesów jeszcze 6S była jakaś ten...
Ja wszystko wytłumaczę.
O co chodzi z tymi kurde procesorami, nikt nic nie wie.
Ja wszystko powiem tak, żeby wszystko było wiadomo. Mianowicie... iPhone 6s ma procesor A9. Apple nazywa go A9. I procesor A9 jest projektowany prawdopodobnie u Apple. Natomiast nie jest przez Apple bezpośrednio tworzony i produkowany, bo po prostu oni nie mają takich zasobów i outsourcują to. I outsourcują to do dwóch firm. TSMC, czyli Texas coś tam, i Samsung. No i w sytuacji, w której teraz ludzie dostali swoje telefony, jakiś użytkownik Reddita zrobił test polegający na drylowaniu procesorów na maksa, czyli wykręcenia najwyższych możliwych częstotliwości taktowania zegara, i okazało się, że te procesory, które są z Samsunga, trzymają 2,5 godziny mniej więcej krócej niż te, które są z TSMC. No i było wielkie larum na zasadzie: o, no to zostaliśmy oszukani, bo iPhony nie powinny tak się dużo różnić baterią, tak dalej. No i owszem, zgadzam się, nie powinny się tak dużo różnić baterią, ale Apple powiedziało, że to nie jest tak, że one się różnią baterią, bo to nie jest żaden test, który byłby w jakikolwiek sposób sensowny. To nie jest test takiego real usage, tylko to jest test: ej, rozkręcamy wszystkie procesory na maksa i jedziemy dalej, nie? I zobaczymy, ile który wytrzyma. Tymczasem Apple powiedziało, że w przypadku normalnego użytkowania, takiego daily use, po prostu różnica może wynosić maksymalnie 2-3% na stanie baterii. Więc to nie jest dużo. Pytanie jest takie, jak bardzo to jest prawdziwe to, co powiedziało Apple, czyli jak bardzo faktycznie to ma wpływ na baterię. Jeśli ma duży wpływ, no to Apple będzie miało duży problem, ale jeśli nie ma takiego wpływu, no to... Boże święty, co za problem. Jak będzie wam iPhone działał krótko na baterii, to możecie go odnieść na gwarancję, wiecie?
Jest.
I to jest rzecz, którą robili wszyscy. Ja robiłem, Wojtek to robił.
Nie mów głośno. No. Nie, ale zgadzam się oczywiście i ja chciałem przy okazji tego tematu zwrócić uwagę na jedną rzecz. Że wydaje mi się, że Apple w przypadku tego iPhone'a najnowszego dużo częściej odpowiada na jakieś wątpliwości oficjalnie niż wcześniej. I zastanawiam się, czy to jest kwestia, że tych wątpliwości jest coraz więcej, czy po prostu zmienili trochę politykę i zaczynają faktycznie odpowiadać oficjalnie na różne rzeczy.
Myślę, że to późniejsze, co powiedziałeś, bo jakby takich dyskusji na temat tego, czy iPhone 6 będzie miał 2 GB RAM-u, czy ma 2 GB RAM-u, jak wyszedł, wiesz, takie dyskusje jak przy iPhone 4 jakieś odnośnie antena G i tak dalej, no to zawsze no. były jakieś... pytania, wiesz, i tak dalej. No często na to odpowiadało iFixit, rozbierając telefony. Tymczasem,
no tak.
Tymczasem teraz po prostu, jak jest pytanie, czy iPhone 6s zawiera, ma w sobie 2 GB RAM-u, był telefon do, chyba Jacek Zięba dzwonił do Apple po prostu i oni odpowiedzieli, tak, ma 2 GB RAM-u. Mhm. Wiesz, easy, nie? Więc myślę, że oni troszeczkę zmieniają tą politykę i ona faktycznie jest bardziej otwarta.
Mhm. No to z jednej strony tak, zgadzam się oczywiście, natomiast z drugiej zastanawiam się, wiesz, no bo do tej pory, biorąc pod uwagę to, że były jakieś, wiesz, concerns about tego, to co się dzieje z iPhone'ami i tym, co one mają w środku, albo to, że się jakieś rozgrzewają, albo chociażby Bandgate, o którym rozmawialiśmy w zeszłym roku, to wiesz, oni czuli się trochę osaczeni, to znaczy byli atakowani przez media, no i odpowiadali tylko wtedy, jak było już bardzo źle. Takie miałem poczucie. A dzisiaj odpowiadają trochę szybciej. To znaczy, wiesz, jeżeli chodzi o te procesory, no to info od nich, najpierw na Reddicie się pojawił, wiesz, wątek i chyba parę dni później już była odpowiedź od Apple'a. Jeżeli chodzi o przecież ciągle nagrywający aparat, który, nie wiem, czy wiesz, że to tak działa, ale to tak działa, że on nagrywa cały czas, jak tylko go włączysz, to, bo musi zapisywać, wiesz, cały czas wideo i audio.
Tak, no to jest proste, nie?
No to też odpowiedzieli bardzo szybko, że spokojnie, jakby te dane nie są nigdzie wysyłane, to jest wszystko na telefonie i jest od razu kasowane w momencie, kiedy wyłączasz aparat. Więc po prostu jest, wiesz, to wideo jest cache'owane i cały czas się nadpisuje te 3 sekundy, które potrzebuje na zrobienie live follow. Więc no, dość szybko odpowiadają i ja to szanuję, znaczy tak powinno być, bo i tak powinno być od samego początku. Jeżeli jest jakaś wątpliwość, to niech szybko reagują i szybko mówią, jak jest naprawdę, albo przynajmniej jaka jest ich oficjalna wersja, wiesz. Ale to dobrze, znaczy dobrze, fajnie, bo się zmienia, bo to też pozwala bardzo szybko uciąć przeróżne spekulacje, a spekulacje niestety są niezdrowe, bo bardzo łatwo obudować to dodatkowymi jakimiś teoriami spiskowymi i później się okazuje, że wiesz, iPhone to właściwie jest dzieło szatana. Chociaż dzisiaj też niektórzy myślę, że tak myślą.
Oczywiście, ale to prawda, zmienia się trochę polityka i polityka zmienia się na lepsze, jeśli chodzi o takie odpowiadanie na pytania użytkowników. Firmy Apple.
Ja taka mała uwaga, jakbyś mógł nie rzucać tym swoim telefoniem tak bardzo głośno i mocno, bo ci się popsuje. Rzucasz.
Ale kiedy?
No jak ja przestaję mówić i wiesz, że musisz coś powiedzieć, to wtedy rzucasz tym telefonem, żeby nie było, że cały czas klikałeś w telefon i to słychać.
A, to nie do końca chodzi o rzucanie telefonem, tylko siedzę przy biurku tym razem, a nie przy stole. I jest tak, że to biurko jest tak zmontowane, że ja je montowałem, więc niektóre elementy... I ono jest metalowo-szklane.
Okej.
Okay. Więc jak położę na przykład nogę na czymś...
No!
To ono wydaje, zgadnij co?
Dźwięk tak zwany.
Jeb, bo telefon sobie leży.
Okej. Okay. No to słychać różne dziwne dźwięki. W każdym razie, ja tylko szybko chcę powiedzieć o książce, którą przeczytałem w jeden wieczór. I to się wydarzyło. Nie wiedziałem, że to jest możliwe, ale faktycznie jest możliwe. Otóż dostaliśmy pocztą książkę Facecje, czyli dzieło Patryka Brylińskiego i Maćka Kaczyńskiego. Chłopaki przerzucili to, co robili na fanpage'u Facecje w formę drukowaną i to jest tak dobre, że po prostu łyknąłem w jeden wieczór i pozdrawiam. I nie wiedziałem, kiedy to się w ogóle wydarzyło. Po prostu zacząłem czytać, mówię, piję sobie herbatkę, to mogę teraz wziąć tą książkę i zacznę, zobaczymy, co oni tam powypisywali, nie? No i x czasu później, nawet nie wiem ile minęło, skończyłem książkę. Więc jakby jest szanowane na maksa, naprawdę jest bardzo dobre, jest mega śmieszne. Są lepsze i gorsze momenty oczywiście, ale niektóre są takie, że ja wybuchałem śmiechem i Jarlena się zastanawiała, co się dzieje. Ja mówię, spoko, czytam facecję, jakby jest pod kontrolą. Więc,
spokojnie, spokojnie, odłóż ten telefon, nie dzwoń na policję.
Nie dzwoń na policję, wszystko jest dobrze, bo jak wiesz ty i pewnie Jarlena też, mnie bardzo trudno jest rozśmieszyć tak, żebym się zaśmiał, wiesz, w głos. Więc uważam, że chłopaki Brylu i Kaczy to wymyśliłem właśnie, że docenią to, że udało im się to kilkukrotnie. Polecam wam lekturę, naprawdę to jest bardzo, bardzo dobra książka, a tobie pożyczę, jeżeli chcesz.
Tak, bardzo chętnie, właśnie sprawdziłem, czy jest wersja dla białych ludzi.
Niestety nie ma. No, nie wszystko może być doskonałe.
Uważam, że coś poszło nie tak.
No, no, zgadzam się. Ja pytałem chłopaków, powiedzieli, że to się nie wydarzy najprawdopodobniej.
What?
Tak, że tam, nie wiem, czy tam nie podpisali licencji, czy coś, nie wiem, nie wiem.
A myślę, że powinienem napisać tweeta o tym?
Nie, nie pisz, napisz do Bryla prywatnie najpierw. Pamiętaj, chwal publicznie, hejtuj prywatnie.
Oczywiście. I jedz zdrowo.
No to już jakby, wiesz, subiektywne, ale ja uważam, że ta zasada jest bardzo, bardzo fajna i zalecam wszystkim robienie tak, że chwalicie wszystkich publicznie, a jeżeli macie komuś dowalić, to walcie w niego prywatnie. I to działa. I to jest najlepiej.
No to dobrze.
Chyba, że to jest produkt. Produkt jest bezosobowy, więc można mówić, że ci się coś nie podoba w iPhone 6s na przykład.
Tak.
Także tak. No i ty byłeś w końcu w kinie.
Ja byłem w końcu w kinie, byłem w końcu na Marsjaninie, bo niestety nie poszedłem na Marsjanina. To, że nie było recenzji tydzień temu, nie znaczy, że nie chciałem o tym rozmawiać, że to było złe. Tylko nie poszedłem niestety na przedpremierowe pokazy, ponieważ rzeczy się wydarzyły i nie mogłem.
Mhm.
Ale w końcu wróciłem teraz, byłem na krótkim urlopie, jak pamiętasz, i jechałem do domu i wróciłem do domu i poszliśmy do kina w końcu na Marsjanina we wtorek.
No.
To, że to było we wtorek, nie ma żadnego znaczenia dla fabuły filmu. Ja tylko teraz to zaznaczam.
Dobrze.
To ważne, że nie ma. I moja opinia na temat Marsjanina jest taka.
A żeś wprowadził temat, ja cię.
No. 7 albo 8 na 10 ten film dostaje ode mnie.
No, to wysoko.
Wysoko. Nie ma za wiele wspólnego. Znaczy, to, co jest wspólnego w książce i to, co jest wspólnego w filmie, ja bardzo chciałem, żeby były to dwie rzeczy. Jest to tylko jedna rzecz. Dwie rzeczy, bo chciałem, żeby przynieśli postać tego głównego bohatera Watneya tak samo do filmu, żeby był takim samym skurczybykiem, żeby był tak samo zabawny, żeby był tak samo ciekawy, żeby był tak samo inteligentny. I faktycznie Matt Damon jest takim skurczybykiem, jakiego poznałem w książce.
No, no to już dobrze.
To jest dobrze, więc no, powiem tak, książka zaczyna się od słowa fuck. Dokładnie, mniej więcej podobnie zaczyna się cała historia w filmie. Jest, że koleś będzie musiał science the shit out of it i faktycznie w filmie dokładnie to samo się dzieje, też musi zrobić i mówi o tym, że będzie robił science shit out of it.
A jak to było przetłumaczone?
Wiesz jaki był problem? Bo ja byłem na wersji z napisami, no nie?
No.
Nie czytałem napisów.
A, okej, okay. To jesteś z tych, którzy potrafią się oderwać jednak wzrok od napisu, bo to wcale nie jest takie łatwe.
No nie jest łatwe, nie jest łatwe, ale nie, bo no, nie czytałem napisów i kurde, nie mam zielonego pojęcia.
No spoko, bo to jest bardzo trudny zwrot. On jest, wiesz, bardzo zabawny po angielsku.
Wycisnąć naukę z wszystkich... Coś chyba w ten deseń to było, bo pamiętam, że zwróciłem na to uwagę, bo to była rzecz... Ale nie pamiętam tego, ale chyba było przetłumaczone jakoś tak w miarę okej. W filmie pojawiał się kurwa, więc jakby ktoś ogarniał, nie?
Chyba będę musiał kaczkę użyć jakąś.
Albo krowę. Ale więc tak, więc postać głównego bohatera była bardzo ładnie przeniesiona. To, czego zabrakło mi takiego przeniesienia, to był science. Bo jakby to, że w filmie ten science się troszeczkę pojawiał, jak ktoś czytał książkę, to mniej więcej 10% science z książki jest w filmie. I trochę szkoda, że tak mało, bo w książce generalnie ciąg był taki. Jest problem, muszę go rozwiązać, wymyślam rozwiązanie i naukowo ono jest takie, takie, takie i dlatego tak, tak i tak. I potem wykonuje to zadanie i mówi, dlaczego to się udało. To był mniej więcej...
Lub nie.
Lub nie. Tak, mniej więcej w książce wygląda to w ten sposób, no nie? Natomiast w filmie było tak. Cholera, jest problem. Muszę science the shit out of it. Robię science the shit out of it. Problem rozwiązany. Wiesz, bez jakiegoś takiego... Jedyna rzecz, która była tłumaczona, to jest na samym początku filmu i na samym początku książki, więc nie czuję, że to będą spoilery. Moment, w którym Mark musi... zrobić tlen i wodę. I no. Faktycznie opowiadają, że no tutaj jest hydrogen, tak dalej, będzie go podpalał, jak będzie go podpalał, to będzie się skreplała woda, bo jest tlen, tak dalej, tak dalej. Więc to było wytłumaczone, cała reszta już była, wiesz, science.
Okej. Okej. Ale to trochę dziwne, bo mam wrażenie, że, znaczy, wiesz, zawsze jest z adaptacjami filmowymi problem taki, że one muszą być bardziej zjadliwe. To znaczy,
ona jest zdecydowanie zrobili z doskonałej książki science fiction.
No.
Zrobili blockbustera. I no właśnie. Jakby ja nie mam z tym dużego problemu i przez to, że Maja była na filmie i napisała swoją recenzję, Tytus był na filmie, napisał swoją recenzję i ktoś tam jeszcze był na filmie i też napisał swoją recenzję, ja przeczytałem te wszystkie recenzje i mniej więcej nastawiłem się, okej, powinienem porzucić nadzieję, jeśli chodzi o przeniesienie wierne książki do filmu i powinienem po prostu cieszyć się tym, co zobaczę. I faktycznie, jak to wszystko odwróciłem, to naprawdę cieszyłem się z tego filmu. On był naprawdę przyjemny, był naprawdę zabawny, fajny, wizualnie świetny, wiesz... Oczywiście było parę takich błędów fizycznych, które nawet ja zauważyłem, tak? No bo na Marsie Słońce jest odrobinkę mniejsze niż u nas, ale jednak w filmie było takie samo prawie, więc myślę, że ta odległość pomiędzy Marsem a Ziemią i potem między Marsem a Słońcem i Ziemią a Słońcem jest odrobinkę inna, ale nie jestem specem.
No nie wiem, nie wiem.
Więc no spoko. Tymczasem sam film no był przyjemny, nie? Wiesz, to nie dobrze się bawiłem przez cały czas. Naprawdę dobrze się bawiłem przez te wszystkie godziny, bo to chyba 2 godziny. Co prawda jestem troszeczkę zawiedziony, bo książka była dużo, dużo lepsza niż film i wiem, jak to brzmi hipstersko i wiem, jak to brzmi na zasadzie czytasz książki, a filmy przecież to są spoko, albo książki lepsze niż filmy. No nie, no po prostu książka była dużo, dużo lepsza niż film, bo bardziej odpowiadała moim potrzebom, tak? Ja bardzo lubię science, bardzo lubię naukę i bardzo lubię czytać o kosmosie, o tych wszystkich przygodach kosmicznych i tak dalej. W filmie tego wszystkiego po prostu zabrakło. Idealnie za to przenieśli postać Watneya i to jest fajne. Także jeśli ktoś przeczytał książkę i chce zobaczyć film, to powinien nie spodziewać się tego, co w książce, ale może się spodziewać naprawdę fajnego filmu. Jeśli ktoś nie czytał książki, to zdecydowanie polecam zobaczyć film.
A później przeczytać książkę.
A później przeczytać książkę, bo książka jest jeszcze lepsza niż film i jeszcze bardziej pokazuje fajny element. No wiesz, było bardzo dużo rzeczy wyciętych.
No musieli coś wyciąć, wiesz. No, Wojta... Nie da się tak przełożyć wszystkiego.
A mogę zrobić mały spoiler?
No nie wiem, no.
Ale niewielki.
No ale to ja nie wiem, czy mi nie zaspoilujesz.
Nie. Chodzi tylko o skalę. W książce problemy pojawiają się co chwilę, no nie?
No.
Nie wiem, jak daleko jest w książce, ale w filmie problemy były 3-4.
O, okej. Okay. No to nie, no to ja już mam więcej niż 4 na pewno.
A w jakim jesteś momencie mniej więcej? Tak bez spoileru, jakbyś mógł powiedzieć po prostu sytuacja. To...
Jakby to... to opisać. Jestem gdzieś w połowie chyba, albo nawet 3/4 książki, tak mi się wydaje. A nie, dokładnie jakieś 62%. Tak patrzyłem na tym, na Kindlu, bo na Kindlu sobie czytam. I teraz jest taka sytuacja, że on przygotowuje łazik tej bardzo długiej podróży.
Okej, w filmie jest tylko jeden łazik.
Okej, okay, no to tam w książce są dwa.
No, więc to jest pierwsza okay. Różnica. Ale no to on na przykład nie spalił satelity, tej, którą znalazł.
Okej.
Okay. Więc mm-hmm. To już jest, wiesz, wszystko działało doskonale, wymyślił alfabet bardzo szybko i wiesz, generalnie okej. I co tam jeszcze było? No właściwie w filmie to były potem tylko ziemniaki. Koniec. Czaisz.
No okej, okay, no to rzeczywiście obcięli.
Ziemniaki, koniec ziemniaków, działająca ta satelita, wyjazd, koniec. Wiesz.
Okay.
No okay. Więc niestety nie ma tam w filmie za dużo tych fuck-upów. A w książce jest tych fuck-upów bardzo, bardzo dużo. Ale oczywiście no. najlepsze było to, że oni chyba nakręcili te fuck-upy, których zabrakło w filmie ostatecznie.
Wycięli?
I mogli je wyciąć, bo na przykład było widać, wiesz, jak on w momencie, w którym znalazł tą sondę i to on zaczął ją tam rozbierać, tak? Robił coś jakimś wiertłem, czy jakimś młotem, czy jakimś czymś w pobliżu tego wszystkiego i kładł w pobliże, no nie? I mówił jeszcze, wiesz, to jest bardzo elektryczne, tutaj dużo przewodów, tak dalej, byle nie spalić, no nie? Tymczasem jakby sytuacja pokazywała, że prawdopodobnie to się mogło wydarzyć, ale nie było tego w filmie.
To ciekawe. Znaczy, a to bardzo ciekawe, że wiesz, oglądając film, byłeś w stanie wyłapać takie rzeczy, nie?
No, bo ja wiesz, no bardzo mocno skupiłem się na porównaniu tej książki z filmem, no bo mówię, książka to była naprawdę świetna rzecz i dlatego chciałem to zobaczyć, chciałem to dobrze, wiesz, porównać, ale niemniej, mimo tego, że nie było połowy rzeczy, uważam, że warto obejrzeć film i jeszcze bardziej warto przeczytać książkę, szczególnie, że co, książka tak naprawdę jak się uprzesz, są dwa wieczory, trzy wieczory.
No, mi idzie długo, ale dlatego, że wiesz, przez ostatni czas nie czytałem i...
No wiem, pojawiły się lektury w szkole, co, Wojtek?
Tak, muszę nadrobić szybko, nad Niemnem.
No.
Ale ja jeszcze chciałem koniecznie powiedzieć o jednej rzeczy, bo dzisiaj nad ranem, znaczy... Wiesz o co chodzi. Nie, rano jest subiektywne. Dzisiaj udało mi się skończyć Lifeline 2.
O, to jesteś dalej niż ja.
Dużo dalej, podejrzewam.
Tak.
I muszę powiedzieć, że ta druga przygoda jest dużo dłuższa niż pierwsza. To po pierwsze. Jest dużo więcej opcji. I mam wrażenie, że ona jest taka mniej techniczna. Bo oczywiście historia jest zupełnie inna, mamy zupełnie innego bohatera, w innych czasach to się dzieje, ten bohater jest jakby współczesny, no ale właśnie zanurzony w świecie magii i to jest bardziej taka gra psychologiczna dzisiaj, a nie jakby wiesz, myślenie zdrowo... Tak, to nie jest myślenie zdroworozsądkowe, że no to teraz najlepiej będzie, wiesz, wziąć ten zasilacz albo nie brać go, wiesz, jakby tam było bardziej taka zabawa, co jest najbardziej opłacalne w danej sytuacji, czyli taki marsjanin trochę, nie?
Tak.
A tutaj mamy tak bardziej, że musimy psychologicznie podejść do tego bohatera tak, żeby on czuł się dobrze cały czas, żeby faktycznie dążył do celu i robił odpowiednie rzeczy. I powiem ci, że byłem zaskoczony, bo tam są cztery zadania do wykonania ostatecznie, z czego jedno mi się nie udało, a mimo to dokończyłem grę. I okazało się, że się udało wszystko. Nie? Jakby to nie znaczy, że jeżeli ci się nie uda czegoś zrobić w trakcie gry, to nie znaczy, że ci się nie uda jej przejść całej. Jest długo, jest inaczej zupełnie, przez co ja na przykład przez jakiś czas nie grałem w ogóle, bo jakoś tak mi się rozeszło. Mówię, nie za bardzo mi się chce czytać, bo tamtego czytania jest dużo więcej niż w poprzedniej części. Więc tak zostawiłem, leżało, ale ostatnio właśnie wróciłem, mówię, przeżyję sobie jeszcze tą przygodę raz. Więc kontynuowałem grę i jak już się wkręciłem, to już dociągnąłem dalej. I zabawne jest to, że oni się nazywają ten... Jak oni się nazywają ci, co produkują tą grę? Chyba 3 Minute Games? To się nazywa? No to zupełnie nie 3 Minute. To jest, wiesz, to jest zabawa na długie godziny. Ale bardzo fajna zabawa, także mimo wszystko, mimo tego, że to jest dłuższa historia, to tam jest tyle fajnych rzeczy, tyle fajnych właśnie zabaw słownych, dużo żartów, można się zaśmiać czasem i ta postać jest też świetnie napisana. No fajnie się gra, fajnie się gra, bardzo polecam. Ja przeszedłem i wszystko się udało. Znaczy miałem to zakończenie dobre, znowu, bo w poprzednim Lifeline'ie też udało mi się wszystko zrobić tak, że wszyscy przeżyli, więc spoko. Także polecam, tobie też polecam, zagraj sobie i wróć, jeżeli przerwałeś, bo gra jest super i kurczę, myślę, że to jest zabawne, bo jak sobie przypomnę, jak wyglądały gry lata temu, gdzie pisało się, co trzeba zrobić, albo wybierało się właśnie jedną z dwóch opcji i wszystko się czytało, jakby cała gra rozgrywała się w naszej głowie, to jest takie połączenie trochę czytania książki z takim pośrednim wpływem na to, co się w tej książce dzieje. I a że książki mają taką właściwość, nie wiem czy wiecie, ale jakby co, to powiem, żebyście wiedzieli. Mają taką właściwość, że cała akcja rozgrywa się w waszej głowie i to wasze synapsy tam tworzą nie. sobie te postaci. No, poważnie. Tworzą sobie te postaci, tworzą te wydarzenia i wy widzicie to wszystko oczami wyobraźni. Do tego stopnia, że nawet mi się coś śniło w ogóle związanego z Lifeline 2, z tego co pamiętam, chyba w zeszłym, no chyba wczoraj jakoś. Więc naprawdę polecam. Jest to tak dobrze napisane, że te obrazy się bardzo szybko pojawiają w naszej głowie. I jestem ciekawy, czy na podstawie Lifeline 2 mogłaby powstać jakaś adaptacja filmowa.
Prawdopodobnie tak, mogłaby też powstać książka, ale ja napisałem wpis.
No.
Wiem, to jest dziwnie brzmi, ale napisałem wpis faktycznie taki literkami. 2 tygodnie temu, jak widzę.
No.
Na temat Lifeline 2.
O, nie czytałem go nawet.
No, to w każdym razie tytuł tego wpisu brzmi Nie czuję Lifeline 2.
Okej.
I ja może nie chcę go jakby skracać tego wpisu, ale będę musiał to w jakiś sposób zrobić. W każdym razie wrzucę tego linka gdzieś, żeby można było to po prostu przeczytać. Generalnie chodzi mi o to, że ja mam problem z utożsamieniem sobie tej historii, czy z umiejscowieniem sobie tej historii w jakichś konkretnych ramach czasowych. I no. Ja wiem, że to mógł być zabieg wywołany przez, jakby celowo przez twórców gry, ale ja mam taki problem, że Lifeline, pierwsza część, można było przyrównać tak naprawdę właśnie do Marsjanina. To była ta historia takiego Marsjanina, która rozgrywała się gdzieś daleko w kosmosie i ja mogłem się z nią komunikować i była mniej więcej, powiedzmy, w niedalekiej przyszłości, tak?
Mhm.
To był mój komunikator, tam była jakaś druga osoba, tak dalej. I ja się mogłem wczuć to bardzo, bo mniej więcej czułem, że to jest postać, która jest troszeczkę ode mnie starsza, tak dalej, tak dalej, tak dalej. No nie? Wiesz,
no.
Mogłem odnaleźć się w całej tej historii. Tymczasem, jeśli chodzi o część drugą, no to niby to jest fantastyka, niby to no. jest magia, czary, teraz przeczytam, nie? Magia, czary, szuruburu, jesteśmy w klimacie fantastyki niż science fiction i jest okej, okay, bo mi to pasuje, ale bohaterka dobrze zna się na kulturze XXI wieku, bo tak. Z jednej strony jest to postać, która żywa magii, żyje w fantastycznym świecie, który prawdopodobnie większość z nas kojarzy z różdżkami, smokami, mieczami. Tymczasem Arika nawiązuje w rozmowie ze mną do Grand Theft Auto, do Mario Kart, nosi konwersy i kradnie Nissana. Wiesz?
Mm-hmm. I tak, z jednej tak jest.
Z jednej strony ja po prostu czuję, że to jest fantastyka i powinno to się odbywać, nie wiem, w średniowieczu w jakiś sposób, no bo tak przedstawiało nam się bardzo często po prostu czasy magii i miecza, tak?
No magia i miecz propsowany wiecznie.
Tak, ale wiesz, chodzi o to, że to było zwykle związane po prostu z jakimś takim...
czasy takie średniowieczne.
Tak, tymczasem tutaj mamy postać, która jest, ma magię krwi, są jakieś magie... jest jakieś zamknięte wioski magiczne, tak dalej, tak dalej, tak dalej. Tymczasem ona jest bardzo twardo osadzona w 21-wiecznej rzeczywistości. I ja nie mogłem po prostu sobie tego w jakiś sposób ułożyć w głowie. Nie mogłem się przyzwyczaić do tego, przez co nie mogłem się w tą grę wczuć.
Okej, okay, rozumiem to.
I ja prawdopodobnie zrobię jeszcze jakieś podejście do niej. Jestem gdzieś tam w trakcie oczywiście. Bardzo na początku, bardzo, bardzo na początku, bo to minęło, nie wiem, 2 dni może grałem, więc domyślasz się, że jestem bardzo na początku.
Tak.
Ale miałem bardzo duży problem z tym, żeby się w to wczuć. No mówię, bo mam dysonans związany z główną bohaterką, w jakim ona jest w momencie w naszej rzeczywistości.
Okej, okay, rozumiem, rozumiem. Oczywiście tam jest jeszcze jeden bardzo fajny zabieg, który zaskakująco dobrze działa na to, żeby się zidentyfikować nie tyle z bohaterką, co jakby pojawić się w grze jako postać, jako my. Bo ona w którymś momencie, pyta to nas. Nie jest żaden spoiler, pyta nas o nasze imię. I ona wykorzystuje to imię nasze w momencie, kiedy faktycznie mówi nam o rzeczach bardzo ważnych, które wymagają... Znaczy, które są, zresztą tak jest trochę w naszym prawdziwym życiu.
Tak, ktoś, mówiąc, jak ktoś chce nam powiedzieć coś ważnego, to mówi, ej Paweł, albo Paweł, tak, chciałbym coś ci powiedzieć. Tak, no i tak. To wtedy już wiesz, że nie wracasz do domu, no nie?
No, albo będzie spanie na kanapie.
No właśnie.
I to jest bardzo, bardzo fajny zabieg przeniesienia, wiesz, takich normalnych relacji ludzkich do gry, kurczę, tekstowej, nie? To jest w ogóle kosmos. Ale... Rozumiem twoje... ja też miałem w ogóle problem trochę z tym i tak mówię, o, ale śmiesznie, że tutaj GTA się pojawia, ale śmiesznie, że Nissana się kradnie albo coś. Ale faktycznie po jakimś czasie już przestaje ci to przeszkadzać. Przynajmniej w moim przypadku tak było i trzeba się już wkręcić. Trzeba się wkręcić, już pierwsze zadanie, jak już zaczniesz grać, a to już mniej więcej nie powiem, to na pewno będzie fajnie i myślę, że warto jakby przejść przez ten etap, gdzie musisz się przyzwyczaić w ogóle do tego. Jasne, że no właśnie w takim świecie się to odbywa.
Czuję, że to będzie przygoda podobna do Breaking Bad, na zasadzie muszę przejść przez pierwsze 3 odcinki, żeby potem wsiąknąć i tak. Skończyć na ostatnim sezonie.
Bardzo możliwe, dokładnie.
No spoko.
No i fajno.
Czy mamy coś jeszcze? Nie mamy już nic.
Nie, już na dzisiaj to wystarczy. Czekamy na następny tydzień. Co przyniesie następny tydzień?
Dobrze, Wojtku.
Dobrze.
To dziękuję ci bardzo serdecznie za ten odcinek Jesus Podcastu. To był odcinek 82, trzeci?
Drugi.
I słyszymy się już za tydzień w waszych domach. Tymczasem.
Dziękujemy, kłaniamy się serdecznie. Do usłyszenia.
Hej.
Jesłos Podcast, czyli gadżety i bzdety.